Witajcie wszyscy dzisiaj w kolejnym odcinku ETA FM. Moim gościem będzie pan wiceprezes Welcome Airport Services Marcin Osowski. Cześć Marcin.
Cześć Dominik, bardzo miło słyszeć cię ponownie.
Super, ja też się bardzo cieszę, bo zawsze dużo rzeczy się od ciebie dowiaduję. Masz bardzo dużą wiedzę, także słuchaj, jedna z takich podstawowych rzeczy, bo my bardzo mocno jesteśmy, wiesz, sfokusowani, jak to się ładnie mówi, na transporcie morskim. Transporcie morskim, opowiadamy o transporcie morskim bardzo dużo. Natomiast zawsze mnie ciekawiło, jakie właściwie są synergie, czy może jakie różnice między transportem lotniczym i morskim. Jak to widzisz?
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że statki powietrzne to coś podobnego do statków morskich, jeżeli chodzi o przepisy i jeżeli chodzi o procedury, również Incoterms'y są zbliżone, a jednak bardzo małej liczbie podmiotów udaje się stworzyć takie synergie między transportem morskim a lotniczym. Wynika to w mojej opinii z dwóch powodów. Przede wszystkim ze skali i wolumenów, które oferują pokłady statków morskich. I to są towary masowe, konteneryzacja i właściwie wszystko to, co się da w dużych ilościach, to się przewozi na wodzie. Natomiast transport lotniczy to przede wszystkim możliwości przeładunkowe, więc miejsca na pokładach samolotów jest mało. Siłą rzeczy więc towary muszą być wysokiej wartości. No a trzecia rzecz, również myślę dużo bardziej istotna niż w transporcie morskim, to są kwestie bezpieczeństwa, czyli każda sztuka, każdy centymetr sześcienny towaru, frachtu w obrocie lotniczym musi być dokładnie prześwietlana, musi uzyskać ten status przesyłki lotniczej i to również z jednej strony jest wąskim gardłem, a z drugiej strony no też podnosi koszty, co z drugiej strony też wskazuje na to, że towary lotnicze siłą rzeczy muszą być wysokiej wartości, żeby to się w ogóle opłacało.
No właśnie, ja zawsze tak miałem takie podsumowanie, że w transporcie morskim mówimy o tonach, a we frachcie lotniczym, tak jak zauważyłem na konferencjach, mówi się o kilogramach. Taka była dla mnie podstawowa różnica.
Tak, to prawda. No, jeżeli chodzi o Polskę, to na razie dysponujemy tutaj dokładniejszymi danymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który tutaj każdy kilogram jest w stanie objąć statystykami, więc w pierwszym półroczu 2023 polski ruch lotniczego cargo to było około 98 tysięcy ton tego, co się znalazło na pokładzie, dlatego że no to też jest taka specyfika akurat polskiego rynku cargo lotniczego, że spora część, właściwie ponad połowa tego, co polska gospodarka produkuje, jeżeli tak można powiedzieć, jako cargo lotnicze, wyjeżdża sobie na kołach do dużych hubów, dużych terminali w Europie Zachodniej i albo nie widzimy tego jako takie naprawdę cargo lotnicze, albo w ogóle to sobie jedzie jako przesyłka drogowa i dopiero na miejscu we Frankfurcie, Amsterdamie czy Liège jest stworzona z tego przesyłka lotnicza. W branży morskiej jest to nie do pomyślenia, dlatego że zarówno, no przecież to mówię o truizmy, że to zarówno ciężarówki z kontenerami, jak i całe pociągi no, dowożą do portu morskiego, do portu oceanicznego i dzięki temu tworzy się ten hinterland. W przestrzeni cargo lotniczego to wygląda właśnie zgoła inaczej.
No właśnie, bo to słuchaj, bo tak myślę, że większość naszych słuchaczy, zresztą ja też przyznam szczerze, firmę Welcome Airport Services kojarzy z tego, że mamy, przepraszam, że powiem to tak bardzo, wiesz, bardzo laicko, ale jest to firma, która obsługuje nasze ładunki i nas, jak jesteśmy na lotniskach, ale robicie dużo więcej, prawda?
Tak, ogólnie jesteśmy agentem obsługi naziemnej i to bardzo łatwo można poznać podróżując samolotem, kiedy my przejmujemy władzę nad statkiem powietrznym, gdyż jest to w momencie, gdy kapitan wyłączy sygnalizację zapiąć pasy. Mało kto z pasażerów to wie, bo wtedy wszyscy się podrywają i potem stoją 15 minut w przejściu, aż nasza firma dostawi schody i pozwoli załodze otworzyć drzwi. Ale co do zasady, kapitan traci władzę nad statkiem powietrznym wtedy, kiedy my zaczynamy zasilać samolot energią elektryczną z lądu, czyli wtedy właśnie kapitan może wyłączyć sygnalizację, zapiąć pasy i odwrotnie, kiedy właśnie samolot odkołuje i wtedy my odłączamy wszystkie urządzenia, to wtedy kapitan statku powietrznego przyjmuje nad nim kontrolę. Ale 2020, fatalne zdarzenie, o którym już nie chcemy wszyscy pamiętać, czyli pandemia. I ja przychodząc do Welcome'u w 2021, no tak stanąłem wraz z zarządem i z załogą wobec takiego dylematu, że no, trudno jest posiadać czy kierować firmą, która wtedy miała przed pandemią 2000 ludzi i opierać się tylko na obsłudze naziemnej statków pasażerskich. No jeżeli trafi się taki czarny łabędź, no to wtedy po prostu cała firma idzie w rozsypkę, a tak się prawie stało w czasie pandemii. No i podjęliśmy decyzję, że moglibyśmy szukać dodatkowych nisz rynkowych, tak żeby dywersyfikować to ryzyko. I taką niszą bardzo wdzięczną i zupełnie niezagospodarowaną albo zagospodarowaną w sposób no tak bardzo prosty było właśnie cargo lotnicze. My na szczęście wtedy już mieliśmy terminal w Warszawie, taki centralny terminal do obsługi frachtu lotniczego, ale zaczęliśmy tutaj konsolidować tą ścieżkę logistyczną i szukać nowych możliwości w rynku, który w porównaniu z branżą morską, i to dla mnie było bardzo dużym zaskoczeniem, jest często dużo mniej zaawansowany zarówno cyfrowo, jak i operacyjnie, niż logistyka morska.
No proszę. To nam z reguły się wydaje, że zawsze my jesteśmy gdzieś tam w tyle za bankowością, za ubezpieczeniami, za, wiesz, nawet za częścią tutaj rozwiązań, które są wykorzystywane przez spedycję, a mówisz, że tak zaawansowanym, jakby się wydawało, elemencie czy części transportu, jak transport lotniczy, jeszcze trochę może coś poprawić.
Tak, i to częściowo w obszarze pasażerskim, ale przede wszystkim w obszarze cargo. No, w portach morskich funkcjonuje coś takiego jak PCS, czyli Port Community Systems. Może nie w polskich portach jeszcze, ale no w Hamburgu czy w Rotterdamie takie ekosystemy, tak, zbierające w jeden cyfrowy świat wszystkich interesariuszy, począwszy od armatorów, gestorów ładunków, administrację, służby meteo, kogo sobie tam możemy wyobrazić, i administrację też portową zarządzającą ruchem statków. Działa od 30-40 lat, jest stale rozwijany, teraz są włączane elementy sztucznej inteligencji i podejrzewam, bo gdzieś straciłem nad tym taki ogląd w 2019. Podejrzewam, że to jest rozwijane coraz bardziej synergicznie i te efekty są widoczne. Natomiast w branży lotniczej no, często dominuje jeszcze nośnik celulozowy, czyli papier. I dane są bardzo tak silosowo zarówno zbierane, jak i wymiana tych danych jest na dużo mniejszym poziomie. I tutaj, no bo ja byłem zaskoczony, że czegoś takiego jak PCS nie tylko nie ma w portach lotniczych, ale w ogóle nikt nawet na ten temat nie myśli. Natomiast być może wynika to właśnie z tego, że tutaj no, obsesją taką pozytywną w branży lotniczej jest bezpieczeństwo. To safety first, liczba audytów, liczba kontroli, liczba procedur. Tak jak cały świat lotniczy, każdy incydent bada i potem te dobre praktyki są przesyłane do właściwie wszystkich linii lotniczych i wszystkich podmiotów zarządzających lotniskami, że tutaj jest ten nacisk położony. Ale patrząc tak, logistyka morska, logistyka lotnicza, no to logistyka morska naprawdę nie jest ostatnia w tym peletonie.
Rozumiem. Słuchaj, a tak jakbyś mógł przybliżyć nam, bo wiesz, wiemy jak funkcjonuje transport morski, mamy armatorów, mamy spedytorów, mamy agencje celne, mamy agentów statkowych, firmy intermodalne, przewoźników drogowych, terminale oczywiście, zarządy morskich portów. Jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o rynek cargo lotniczego? Powiedz, jak mógłbyś przybliżyć, powiedzmy, jaki jest stopień konsolidacji tego rynku? Jak de facto on funkcjonuje? Jest on tak zbliżony do transportu morskiego, czy są jakieś różnice?
To zależy oczywiście, jak tutaj większość ekspertów powiedziała na każde pytanie, dlatego że spedycje morskie również działają, te same zresztą podmioty działają w branży lotniczej. Są armatorzy, czyli to są właściwie linie lotnicze lub brokerzy, którzy mają w swojej gestii statki powietrzne. No, w logistyce lotniczej są też firmy, które sprzedają miejsca na pokładach samolotów, czyli tak zwane GSA-owie, czy General Sales Agent. Są również agenci obsługi naziemnej, czyli takie firmy jak Welcome, którzy muszą tworzyć przesyłkę lotniczą. Przesyłka lotnicza tym się różni od przesyłki morskiej, że nie może w żadnym momencie dotknąć lądu lub nie może być, lub podróżuje nawet na kołach w bezpiecznej, zapieczętowanej formie, tak żeby nikt do niej nie miał dostępu właśnie ze względu na bezpieczeństwo, no głównie jakichś eksplozji, które mogą się pojawić na pokładzie samolotu, dlatego że to też jest różnica między kargiem morskim a lotniczym. Takim, że zdecydowana większość kargo lotniczego lata pod pokładami samolotów pasażerskich. Samych frachtowców, takich all cargo, jest relatywnie mało. Natomiast najwięcej kargo zabierają samoloty tak zwane szerokokadłubowe. No, najłatwiej jest spotkać je w Warszawie, to są Dreamlinery LOT-u albo Boeing 777 Emirates, to akurat nasz klient, czy 767, które już, czy tam Airbusy A350, które mają inne linie, więc to jest ta różnica. No i rynek jest dużo bardziej rozdrobniony i teraz patrząc na Polskę, no to my jesteśmy raczej takim tylko punktem dowozowym do tych dużych terminali lotniczych, które w Europie znajdują się właśnie we Frankfurcie, to jest główny hub Lufthansa, ale też w większości linii azjatyckich czy amerykańskich, które w Europie, Europę traktują jako właśnie Frankfurt, a potem dowożone tam towary na kołach. To jest Amsterdam, czyli hub KLM Air France. To jest Liège, czyli taki właśnie hub linii all cargo. No i oczywiście Londyn czy Madryt, ale to już jest dalej. Także w Polsce ten rynek jest o tyle słabo rozwinięty, dlatego że te frachtowce i te duże samoloty nie mają już gdzie latać z uwagi na to, że lotnisko Chopina jest już przepełnione, ma do tego tak zwany core night, czyli nie można tutaj wykonywać operacji lotniczej między 23 a 5 rano i ten ruch cargo, który w Europie odbywa się w nocy, no w Polsce praktycznie jest przez to wyeliminowany.
Słuchaj, no nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił kilku dygresji, bo pierwsza jest taka, że absolutnie było to dla mnie, że tak powiem, odkryciem, że większość cargo jednak lata w normalnych samolotach i tutaj jest diametralna różnica pomiędzy transportem morskim a transportem lotniczym, prawda? Bo my możemy mówić o tym, że pływają fery czy powiedzmy jakieś inne jednostki, ale to jest zdecydowana mniejszość, jeżeli chodzi o transport morski, tutaj jest zupełnie inaczej. Stopień konsolidacji rynku też wydaje się być troszeczkę inny. Natomiast słuchaj, skoro wspomniałeś już właśnie o tym hubowaniu, to tutaj widzę też znaczącą różnicę, bo tak, udało nam się poprzez inwestycje w polskie terminale morskie, mówię tutaj głównie o jednym terminalu, ale też pozostałe terminale robią co mogą, żeby mieć możliwość przyjmowania tych największych statków kontenerowych w każdym razie. I tutaj wspomniałeś właśnie o tym, że funkcje hubów dla cargo lotniczego pełnią wszystkie właśnie, znaczy większe lotniska na zachodzie Europy, a u nas nie. I wspomniałeś również o lotnisku Chopina, które ma pewnego rodzaju, że tak powiem, tutaj obostrzenia, jeżeli chodzi o obsługę tego ruchu. No a od ostatnich właściwie wielu, wielu tygodni toczy się dyskusja, żeby nie powiedzieć już miesięcy, odnośnie CPK. Czy sądzisz, że taka inwestycja mogłaby zmienić ten status i Polska miałaby faktycznie taki hub przeładunkowy z prawdziwego zdarzenia?
No, jestem o tym bezwzględnie przekonany i to wydaje się oczywiste dla każdego, kto popatrzy na rozwój rynku lotniczego poza rok 2030. Dam ci taki przykład i prawdziwą historię. Wielka firma kurierska amerykańska UPS w 2017 lub 2018 chciała przekierować tutaj ze Stansted do Warszawy jeden ze swoich operacyjnych kierunków, tak żeby to Warszawa była takim centrum hubowym właśnie przesyłek kurierskich, ale nie tylko kurierskich, bo te duże firmy oprócz działalności kurierskiej są również spedytorami, tak żeby było stałe połączenie między Warszawą a Hongkongiem. Wiązałoby się to z tym, że największy samolot ówcześnie, czyli taki, który zdolny jest do przenoszenia cargo, czy to jest Boeing 747 Jumbo Jet, bo tak też na marginesie, Airbus A380 z uwagi na swoją konstrukcję się nie nadaje na przerobienie na cargo, ale to na marginesie. Więc taki Boeing 747 przylatywałby tutaj w pierwszym możliwym terminie, czyli o godzinie 5:30 i z uwagi na charakterystykę pasa lotniczego na Chopinie i również swoje gabaryty, musiałby przez 3 minuty zawrócić na pasie, na którym by wylądował i musiałby odkołować w stronę, czyli zjechać z tego pasa po 3 minutach i odkołować w stronę terminale UPS. I wówczas władze lotniska Chopina bardzo trzeźwo powiedziały, że no sorry, to jest niemożliwe z uwagi na to, że to wypadają wtedy z rotacji 3 lub 4 samoloty pasażerskie, które w tym czasie po prostu no, mają zajęty pas. No i to jest odpowiedź na to, czy gdzie tu się może rozwijać rynek cargo i jak się ma do tego nowa infrastruktura na CPK, bo teraz te 300 czy 400 tysięcy cargo lotniczego, który już dzisiaj wyjeżdża z Polski, tak, to tylko 1/4, o czym mówiliśmy na początku, znajduje się na pokładach samolotów, a cała reszta sobie wyjeżdża właśnie do tych terminali na zachodzie Europy i też między innymi przez to bardzo wielu linii lotniczych, które bardzo by chciały do Polski latać, dlatego że to jest naprawdę coraz bardziej ciekawy rynek i region do rozwoju zarówno turystyki, jak i handlu, po prostu nie mają gdzie, bo no, nie mają tak zwanych slotów, czyli tych okienek, w których mogą przylatywać, no, a przez to też nie ma połączeń bezpośrednich lotniczych z krajami Północnej Afryki, czy Środkowej Afryki, czy z Azji Południowo-Wschodniej, czy z Bliskiego Wschodu. Także patrząc na to, ile dał na przykład terminal DCT w Gdańsku, gdzie przecież też jest znana opowieść, jak to Anglicy, którzy sobie to wymyślili, przyjechali do ówczesnego zarządu portu morskiego w Gdańsku, który to zarząd bardzo logicznie perswadował im, że chyba postradali zmysły i tutaj nigdy nie będzie terminalu kontenerowego, bo terminal kontenerowy znajduje się w Gdyni. No a teraz mamy to, co mamy, czyli mamy Baltic Hub już 3, niedługo ukończony i właściwie 65% morskiego handlu, czy w ogóle handlu zagranicznego jest przeładowany przez port w Gdańsku, tak, i terminal Baltic Hub. I jestem absolutnie przekonany, że tak samo będzie z centralnym lotniskiem, czyli przeniesieniem Chopina i daniu polskiemu lotnictwu i LOT-owi, ale też innym przewoźnikom, no szanse na rozwój razy 2, razy 3.
No właśnie, bo wiesz, tocząca się dyskusja bardzo często jest, tak w moim odczuciu, nie bardzo merytoryczna, bardzo mocno, że tak powiem tutaj, upolityczniona. Czyli jednym słowem, według ciebie, takie lotnisko, nie wiem czy koniecznie w Baranowie, ale generalnie takie lotnisko, czy możliwości obsługi tych większych samolotów oraz większej ilości linii są niezbędne do rozwoju tego segmentu, mówię o cargo lotniczym, ale też pewnie ruchu pasażerskim, jeżeli chodzi o rynek polski, prawda?
Tak, no zdecydowanie. Żadne z obecnych trzech lotnisk, które ma w nazwie Warszawa, nie jest przystosowane do ruchu całodobowego i są też oddalone od siebie o 180 km, czyli Modlin od Radomia. Chopin znajduje się niemalże w centrum miasta i teraz już jest dość uciążliwy dla okolicznych mieszkańców miasta stołecznego Warszawy, a lotnisko umownie nazwane czy zlokalizowane w Baranowie to też jest efekt no, wieloletnich, jednak dokładnych analiz z korytarzy podejścia wiatrów, również stopnia urbanizacji, która tam jest wyjątkowo niska. No i przede wszystkim nie jest to projekt nowy, bo mówi się, że to już od czasów Gierka, ale tak naprawdę już w latach 60. powstały koncepcje dwóch dużych lotnisk dla Polski. Pierwsze to właśnie centralne lotnisko między Łodzią a Warszawą, oparte również o późniejszą koncepcję miast binarnych, czyli to, żeby te dwa wówczas największe miasta w Polsce do siebie ciążyły, a drugie takie duże lotnisko i rezerwa terenu to było w okolicach Chrzanowa, czyli wspólne lotnisko dla aglomeracji krakowskiej i Górnego Śląska i dla Ostrawy wówczas, no ale w tym drugim przypadku zwyciężyły partykularyzmy, dlatego mamy lotnisko Balice, które nie może się rozwijać z uwagi na okolicznych mieszkańców i też mgły oraz lotnisko Pyrzowice, też właściwie mały port regionalny. I jest takie ryzyko, że no jeżeli nie podejmiemy dobrych decyzji i decyzji właściwie oczywistych, to za 6 lat no będziemy ciągle na zapchanym Chopinie i ciągle będziemy się zastanawiać, dlaczego cargo lotnicze w Polsce nie może się rozwijać, a rozwijają się takie wielkie lotniska wielkich państw jak Kopenhaga czy właśnie się rozbudowujący Wiedeń.
Właśnie to jest ciekawe, bo mówi się też o możliwości rozwoju lotniska Chopina. No ilekroć jestem w Warszawie i mam przyjemność być na lotnisku, to tak jak wspomniałeś, ono znajduje się bardzo blisko, właściwie w środku zabudowań miejskich. Ograniczenie godzin pracy też nie wpływa pozytywnie na pracę, bo nie wyobrażam sobie na przykład pracy terminala kontenerowego, który mógłby pracować, dużego hubu, który mógłby pracować tylko w godzinach powiedzmy do godziny 22 i później o 6 rano. Armatorzy najprawdopodobniej, że tak powiem, no zawróciliby się napięcie i popłynęliby gdzie indziej, gdyby była taka sytuacja, więc pewnie podobnie z cargo lotniczym, tak jak wspomniałeś. Słuchaj, bo ostatnio była jakaś chyba rozbudowa, była Pirs Południowy bodajże w Warszawie przeprowadzona, o ile mnie pamięć nie myli, czy to pomogło w jakikolwiek sposób, jeżeli chodzi o
to była przepustowość, czy... Tak, oczywiście, to jak najbardziej pomogło. Pirs Południowy to jest tylko w części zrealizowany, bo to jest ten fragment lotniska, przy którym jest też dworzec czy terminal autobusowy. Natomiast Pirs Południowy miał być pociągnięty dalej, między innymi tam, gdzie obecnie znajduje się siedziba Welcome, czyli to są dodatkowe jeszcze kilkaset metrów dodatkowych miejsc postojowych, no i przede wszystkim rękawów, gdzie mogłyby naraz dokować samoloty. Taka możliwość istnieje. Natomiast jest wąskie gardło, o którym wiedzą praktycznie tylko naprawdę specjaliści, tutaj znawcy terminala Chopina, a mianowicie jest to przepustowość sortowni. Bo Warszawa jako lotnisko hubowe i tutaj polskie linie lotnicze bardzo dobrze tutaj przyciągają pasażerów właściwie z całej, nie tylko Polski, ale z całej Europy Środkowej. No jak to lotnisko hubowe, no tutaj sortownia musi działać niezwykle wydajnie, a ze względów właśnie architektonicznych dalsza rozbudowa sortowni jest niemożliwa. To trzeba by zbudować zupełnie, to trzeba by wrócić do tej koncepcji, która kiedyś była, nie wiem czy pamiętasz, ja pamiętam jak funkcjonował terminal Etiuda, który był terminalem krajowym, a potem terminalem tam niskokosztowym. No ale to właśnie od tego lotniska odeszło, dlatego że to było nieefektywne, więc no, można rozbudować jeszcze trochę, można upchnąć w dzisiejszych realiach ruch na Chopinie, bo takie zapowiedzi już po pierwszym miesiącu pokazują, że lotnisko Chopina w liczbie pasażerów w 2024, jeżeli się nic nie wydarzy nietypowego, to osiągnie 20 milionów. Po styczniu, po samym styczniu to było 1 400 000 pasażerów, co stanowi już de facto niemalże równo 3 razy mniej niż lotnisko we Frankfurcie. To nam się wydaje, że Frankfurt to jest gigantyczny hub w porównaniu z małym Chopinem, a się okazuje, że to jest po styczniu tylko 3 razy większy ruch na tym, w tym Frankfurcie, więc Chopin ma jeszcze jakieś tam możliwości związane tutaj z ekwilibrystyką operacyjną i kunsztem tutaj ludzi, którzy zarządzają tymi operacjami. No ale to mówimy o tym roku, mówimy o roku następnym. Natomiast no, infrastruktura, to sam wiesz, no, infrastruktura morska, to budowa jej trwa, lotnicza podobnie. Więc jeżeli będziemy mieli możliwość rozmawiania sobie za 6 lat, nawet na rozbudowanym o Pirs Południowym Chopinie, no to będziemy mieli ciągle te same problemy, czyli malutką sortownię, no i to ograniczenie lotów w nocy i samoloty, które będą nie tylko tak jak teraz od 7 do 22 powiedzmy startować co 30 sekund, ale tak będzie od 5 rano do 23.
Tak, widzisz, ja też tutaj widzę pełne podobieństwa, bo to co wspomniałem o armatorach, którzy niechętnie pływają do terminali, które nie obsługują statków całą dobę lub też na przykład w czasie wolnym od pracy, soboty, niedzielę, mówię czasie wolnym od pracy dla większości z nas, społeczeństwa, o tyle był taki ciekawy przypadek wiele lat temu jeszcze w Göteborgu, w którym właśnie generalnie terminal nie bardzo chciał pracować w nocy, i bardzo nie chciał pracować w soboty, niedzielę, czy też pracownicy terminala. No jest to zrozumiałe oczywiście jako ludzie, natomiast dla armatorów było to zdecydowanie mniej zrozumiałe i de facto bardzo duża część ruchu odeszła właśnie do, między innymi do Gdańska, jeżeli chodzi o transshipment, bo de facto w Göteborgu są realizowane teraz w większości tylko przeładunki lokalne do rynku szwedzkiego i z powrotem. A plany przecież tam jednym z armatorów, który no właśnie jest właścicielem terminala APMT w Göteborgu, mimo tego, że z właścicielem, mimo tego, że były możliwości, nigdy nie zrealizowali tej funkcji hubowej. Czyli to, o czym mówisz, jest, że tak powiem, można odnieść 1:1, również i do transportu morskiego. Ale słuchaj, bo Marcin, przecież ty masz doświadczenie, byłeś wiceprezesem przez wiele lat w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk, byłeś odpowiedzialny właśnie między innymi za infrastrukturę. Teraz masz dogłębną wiedzę, jeżeli chodzi o transport lotniczy. Jedno, co mnie, słuchaj, zawsze zastanawiało, bo pamiętam jeszcze, były takie plany połączenia terminali kontenerowych, czy w ogóle portu Gdańsk z lotniskiem w Gdańsku i było to, że tak powiem, sprzedawane jako bardzo istotny łącznik, czyli powiedzmy ta droga, która łączy port w Gdańsku z lotniskiem w Gdańsku, była uznawana jako priorytet i dzięki temu połączenie transportu lotniczego i morskiego. A ja tak się zawsze zastanawiałem, wiesz, no oczywiście mamy spedytorów, którzy robią jedno i drugie, duże firmy, mamy pewnie jakieś ładunki, no ale jakoś do tej pory ciężko mi było sobie wytłumaczyć, w jaki sposób może funkcjonować połączenie najszybszego transportu właściwie z najwolniejszym. No ale pojawiają się jakieś ciekawe inicjatywy w tym przypadku, prawda? Między innymi Welcome realizuje.
Tak, to prawda. No a jeżeli chodzi o drogę, no to no, każdy powód jest dobry, żeby przekonać lokalnych interesariuszy, że warto zbudować nowe połączenie. Zresztą w Gdańsku akurat to widzimy tutaj, gdzie jest Czerwony Dwór, tak? Czyli ten wyjazd wzdłuż tak Zaspy. Które wygląda no, w opłakanym stanie, a plany były takie, żeby tam przy Ergo Arenie połączyć to dwujezdniową elegancką ulicą. Natomiast co do połączenia logistyki morskiej i lotniczej, nam trochę pomogła, jeżeli tak można powiedzieć, ale myślę, że robimy dobrą robotę, sytuacja na Ukrainie, dlatego że my właśnie na terminalu lotniczym Cargo w Gdańsku, gdzie jesteśmy jedynym operatorem, no zmieniamy, czyli rozformułujemy kontenery, które które przypływają ze świata i zmieniamy to w przesyłki lotnicze lub drogowe dalej na Ukrainę lub do innych krajów, więc to, co się nadaje później do transportu już tutaj wewnątrzeuropejskiego, no taka forma współpracy i to współpracy takiej stricte biznesowej, czyli tego połączenia istnieje. No i dzięki temu tutaj te przesyłki, które jadą nawet na kołach, ale jako przesyłki lotnicze na liście przewozowym lotniczym, no z jednej strony pokazują, że można dostarczyć towar nawet do najdalszych zakątków, czyli co de facto rozwija hinterland portu morskiego w Gdańsku, ale z drugiej strony rozwija i wpływa pozytywnie na statystyki portu lotniczego Gdańsk, dlatego że zarząd portu lotniczego, prezes Kloskowski, no może też w rozmowach z przewoźnikami pokazywać, że to jest port uniwersalny, że oprócz portów pasażerskich również ma tutaj obroty kargowe dzięki współpracy ze swoim agentem, ze swoim operatorem, co też pozwala przyciągać nowe linie, więc tak to działa, że to się nawzajem uzupełnia i nawzajem pozytywnie sprzęga zwrotnie, czyli poprawia connectivity, stwarza lepszą ofertę dla klientów, pozwala też elastycznie planować te ścieżki logistyczne nawet głęboko w interiorze, a po trzecie też no, zwiększa atrakcyjność i portu morskiego, i armatorów czy spedytorów, którzy z nami współpracują, no i okazuje się, że również zarządzających portem lotniczym. Także no, Gdańsk dzięki temu między innymi staje się atrakcyjnym miejscem przeładunkowym dla różnych grup towarów, do różnych miejsc przeznaczenia.
No właśnie, czyli tutaj właśnie wyczytałem też, że macie taką nową, nie wiem czy nową, ale w każdym razie usługę, która się pojawia Welcome Connect. Czy ona też się wiąże właśnie z transportem drogowym?
Tak, Welcome Cargo Connect to jest coś, co jest odpowiedzią właśnie na taką małą konsolidację tego w ogóle rynku lotniczego i to jest nasz system RFS, czyli Road Feeders Service, czyli właśnie tego systemu dowożenia do dużych hubów, no bo to tak jak już mówiliśmy, nie wszystko to, co się zmieści w Warszawie na pokłady samolotów może wylatywać z Warszawy, trzeba to dowieźć no chociażby do Amsterdamu czy do Frankfurtu. No i dlaczego to ma nie dowozić agent obsługi naziemnej, który dzięki temu może zaoferować niższą marżę w ogólnym rozrachunku, jak również, ponieważ my jesteśmy operatorem cargo na 8 polskich lotniskach, to Welcome Cargo Connect to są takie połączenia wewnątrz kraju po to, żeby producentom czy spedytorom było łatwiej, to znaczy dostarczyć towar do najbliższego terminala cargo, tam prześwietlić ten towar, bo to jest bardzo ważne i zrobić z niego przesyłkę lotniczą i spedytor właściwie już zapomina o tym, co się dalej dzieje, dlatego że z Gdańska my go dowieziemy sobie do Warszawy, z Warszawy do Frankfurtu, czy ze Szczecina do Warszawy, czy ze Szczecina do Gdańska, czy nawet z Szyman pod Olsztyna do Warszawy i potem dalej do Dubaju, to po prostu jest no, zwiększenie takiego connectivity zarówno wewnątrz kraju, jak i do dużych terminali w Europie Zachodniej. Także to jest jeden z naszych, to się nazywa Welcome Cargo Connect i te samochody oznaczone naszym logotypem można zauważyć na terenie całego kraju. Drugą taką, bo to też warto o tym powiedzieć, drugą taką usługą, którą robimy i której do tej pory żaden agent obsługi naziemnej nie robił, to zostaliśmy oficjalnym przedstawicielem Japan Airlines na Polskę, czyli my sprzedajemy miejsce na pokładzie samolotu całej siatki Japan Airlines. Trwało to ponad 18 miesięcy, zanim przekonaliśmy się nawzajem do siebie i zanim Japończycy zaakceptowali nasze standardy i naszą jakość. No i dzięki temu klienci w Polsce mają możliwość wysyłania czegoś zarówno do Japonii, jak i no, do całej siatki, a Japan Airlines jest bardzo mocny w całej Azji Południowo-Wschodniej, jak i na Dalekim i Bliskim Wschodzie. Także to też są możliwości takie, że klient, który ma na przykład borówki i hoduje je pod Olsztynem, wystarczy, że dowiezie je do Szyman, a tam nasi ludzie sprawią, że w relatywnie krótkim czasie, kilku dni, czy nawet kilkudziesięciu godzin trafią one gdzieś na stół w Hongkongu czy w Dubaju.
No, gratulacje, słuchaj. Ja zawsze, wiesz, jak patrzę sobie czasami na informacje o tym, że w restauracji są serwowane świeże owoce morza. Patrząc na to, co poławiamy w Bałtyku i widząc, że pojawiają się na stołach coraz bardziej wysublimowane dania, no od razu myślę o transporcie lotniczym, bo faktycznie przewiezienie takich na przykład ostryk, no pewnie jest rzeczą, która jest dosyć wymagająca. No tak, żeby, że tak powiem, gość lokalu później nie poczuł tego, że ostrygi może nie były zbyt świeże.
Ostrygi, farmaceutyki, osocze krwi, izotopy te farmakologiczne, tak, które służą do diagnostyki obrazowej, to wszystko, gdzie czas ma znaczenie i ta potwierdzona jakość i reżim temperaturowy, to wszystko transport lotniczy zapewnia i to wszystko w Polsce można robić dzięki naszej firmie.
No właśnie, słuchaj, a propos, tak skojarzy mi się jeszcze ten wątek, bo mówiliśmy o transporcie tutaj lotniczym, mówiliśmy też o transporcie morskim, a ostatnio również natknąłem się na informację, że Welcome Airport Services również weszło we współpracę bodajże z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, tak, i dostawą dronami na pokłady statków, które czekają na redzie portu Gdynia.
Tak, to jest nowy, nowatorski pomysł, dlatego że my, dostrzegając tą możliwość połączeń między terminalami cargo w Polsce, ale później też za granicą, rozwijamy taki koncept transportu za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Na razie to są niewielkie wolumeny, też udźwig to jest do 20 kilo, ale trenujemy na dronie, który ma 5 kilo udźwigu. No i żeby po prostu trenować wszystkie scenariusze, nalot tak zwany, zdobywać doświadczenie jako linia lotnicza, nawiązaliśmy współpracę z portem Gdynia właśnie w celu przywozu próbek, na przykład zboża, czy malutkich części zamiennych lub jakichś leków z uzgodnionego miejsca na terenie portu na właśnie redę, gdzie stoją te duże statki. Mnóstwo z tym jest wyzwań z tym związanych, ale też no, nikt tego nie robi, a alternatywą jest korzystanie z, no co tu dużo kryć, drogich łodzi, które każdorazowo takie próbki, czy próbki paliwa, czy zboża, czy innych ładunków muszą dostarczać do laboratoriów po prostu po wodzie. Więc port Gdynia zarządza przestrzenią powietrzną na swoim terytorium. No i było takie spotkanie trójstronne z Urzędem Morskim, właśnie z przedstawicielami Morskiej Agencji Gdynia i z portem Gdynia i no, wygląda to obiecująco i mamy nadzieję, że próby rozpoczną się w kwietniu, dlatego że to musi być też dobra pogoda i myślę, że w przeciągu 2 kwartałów będziemy taką usługę mogli świadczyć komercyjnie. A potem to, jeżeli Gdynia, no to dlaczego nie Gdańsk i dlaczego nie inne podmioty?
No jest to, powiem szczerze, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo tego typu informacje też widziałem u naszych zachodnich sąsiadów, bodajże w porcie Hamburg, Hala też przeprowadza tego typu testy. Natomiast tam są to testy, a tutaj już masz, że tak powiem, coś, co może być już wdrożone do normalnego użycia. No i słuchaj, skoro jesteśmy przy nowych technologiach, bo tak, w transporcie morskim oczywiście bardzo dużo mówi się o tym, że transport morski, żegluga szkodzi środowisku. Jest bardzo dużo inicjatyw, które mają wpływać na zmniejszenie tego oddziaływania niekorzystnego na środowisko. No, transport lotniczy pewnie też dużo lepszy nie jest, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Natomiast pojawia się dużo inicjatyw, wiesz, mówimy o statkach napędzanych czy metanolem, czy wodorem, czy LNG. Mnóstwo pojawia się nowych technologii. Natomiast z ciekawości, słuchaj, jak wy macie dużą flotę, przecież bo macie dużą flotę maszyn, urządzeń, które obsługują cargo i pasażerów, jakie działania na przykład Welcome Airport Services może podejmować właśnie celem zmniejszenia tego śladu węglowego, czy powiedzmy redukcji emisji CO2?
W polskich warunkach to i tak jest umowne. Nasza flota pojazdów lotniskowych, czyli na przykład pojazdów do wypychania elektrycznych schodów, czy highloaderów do podnoszenia ładunków na poziom pokładu, w około 30% jest już elektryczna. No więc jeżeli to heroldów klimatyzmu zadowala, no to oczywiście nie emitujemy tego CO2 na samym lotnisku. Mamy kilka możliwości, między innymi inwestujemy w panele słoneczne, tak żeby tą energię elektryczną wytwarzać z własnych źródeł. Natomiast jeżeli chodzi o agenta obsługi na ziemię, to tutaj my tutaj dużo więcej rzeczy już nie jesteśmy w stanie zrobić. Trwają w branży lotniczej, trwają tutaj prace, mówi się o czymś, co się nazywa SAF, czyli to ekologiczne paliwo lotnicze, no ale tak jak wspomniałem wcześniej, no tutaj safety first, tak, to tutaj bezpieczeństwo jest ponad wszystko, więc jeżeli ktoś da zgodę na stosowanie takiego paliwa z pasażerami, no to myślę, że to jest jeszcze wiele, wiele lat z uwagi na testy, na wrażliwość silników, na rozmaite tutaj mapy ryzyk. Także no, branża lotnicza ma tutaj, no czy ja wiem, czy ma tak aż duży wpływ, no pewnie ma duży wpływ, ale to możemy zastanawiać się, czy nie większy wpływ mają farmy serwerów, które pracują dla Amazona czy Microsoftu, bo one też przecież emitują mnóstwo dwutlenku węgla, o tym się w ogóle nie mówi.
No tak, inna branża, inne pieniądze. Słuchaj, na koniec, bo dochodzimy już nawet do 40 minut naszej rozmowy, która jest dla mnie bardzo ciekawa. Jakie macie plany swoje rozwojowe? Jakbyś miał popatrzeć na spółkę w najbliższych paru latach? Na czym będziecie się skupiać i co zamierzacie osiągnąć?
My, to ciekawe, ale akurat Welcome jest jedyną spółką w całej grupie CPK czy Węzi w grupie PPL, która posiada własną strategię do roku 2040. No i będziemy się trzymać tej strategii, dlatego że ona jest na tyle pojemna, że powinna być, to znaczy powinno się móc ją realizować bez przeszkód. No między przede wszystkim to są plany związane z przygotowaniem jednak do zwiększenia skali działalności i wejścia do CPK. Po drugie, no będziemy rozwijać naszą działalność cargo. Te dronowe rzeczy to są rzeczy takie ciągle niszowe, ale mamy zamiar również do końca tego roku podjąć decyzję na temat otwarcia jednej stacji cargo poza granicami kraju, jednego z naszych sąsiadów, najprawdopodobniej na Litwie, więc to są takie plany. Patrzymy również na rozwój oprogramowania, czyli tego komponentu IT, dlatego że cyfryzacja tych procesów również jest przed nami, wykorzystywanie AI, a ponieważ branża jest na tyle niszowa, więc gotowe produkty to tutaj nie jest coś, co jest dobrze dopasowane, ale za to możemy rozwijać taką właśnie naszą działalność, coś w rodzaju software house'u. No i zamierzamy dalej pozyskiwać te linie lotnicze i tych klientów, których jeszcze nie ma. Na dzisiaj mamy 2,5 tysiąca pracowników. Myślę, że za kilka lat ta liczba, jeżeli będą ludzie, bo to też jest bardzo duże wyzwanie. No ja chciałbym, żeby no co najmniej doszła do 3 tysięcy ludzi praktycznie na wszystkich lotniskach w Polsce. No przyszłość, jeżeli się nie pojawi żaden czarny łabędź w postaci jakiegoś gigantycznego zakłócenia ruchu lotniczego, widzę całkiem dobrze i z optymizmem na nią oczekuję.
I tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że żaden czarny łabędź ani łabądź nam tutaj, że tak powiem, nie sfrunie. Gratuluję i bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dla mnie to było bardzo, bardzo ciekawe, żeby się dowiedzieć, co właściwie dzieje się we frachcie lotniczym, ponieważ dużo o nim myślimy, niedużo o nim mówimy. Dla mnie na pewno było to bardzo, bardzo interesujące, także chciałem Ci serdecznie podziękować. No i cóż, i życzyć samych sukcesów.
Dziękuję Dominik, jak zwykle rozmowa z Tobą to też prawdziwa uczta, bardzo, bardzo lubię z Tobą rozmawiać, nie tylko tutaj w programie, ale również na żywo i no cóż, mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa i również dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy do tej pory wytrzymali te ponad 45 minut dyskusji.
Tak jest, dziękujemy Państwu, dzięki Marcin i do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia Dominik.